Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, o 21.05, 7 listopada w czwartek, mówi Rafał Regulski. Program realizuje Paweł Kretkowski, mogę powiedzieć, że nadal realizuje i do końca dnia będzie go realizował. A naszym gościem w tej godzinie jest pani Paulina Cudna, założycielka Fundacji Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. Dobry wieczór pani.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Pani Paulino, przyznam, że zapraszając panią do tej audycji, na tę rozmowę wieczorną, no bardzo liczyłem, że usiądziemy tutaj przy tym radiowym stole emisyjnym obok siebie i porozmawiamy tak kameralnie, no ale się przeliczyłem.
Niestety ze względu na ilość pracy, którą mamy w ośrodku w tej chwili, taki wypad do Poznania jest troszeczkę kłopotliwy. I musiałam niestety się umówić z panem tutaj zdalnie, żeby nie tracić już czasu na dojazdy, bo tutaj każda minuta jest cenna, jeśli chodzi o obsługę tych zwierząt.
Naprawdę? To tak pochłania panią właściwie od początku do końca ta praca ze zwierzętami?
Tak. Nadal jesteśmy jeszcze na takim etapie bardzo intensywnym. W tej chwili jest pod naszą opieką bardzo dużo jeży, które wymagają sporo czasu, jest ich dużo przede wszystkim, bo to też o ilość po prostu chodzi. No i w związku z tym ta praca zaczyna się od rana i kończy się bardzo, bardzo późnym wieczorem. Tak naprawdę nie ma tutaj przerwy na jakieś własne przyjemności czy troszeczkę odpoczynku póki co.
A czy ta praca również pochłania panią nocami?
Tak, bardzo często tak. No w tej chwili akurat nie. Już nie ma żadnych zwierząt, które muszą być karmione w nocy. Nie ma żadnych ssaków na smoczku, które muszą być co którąś godzinę karmioną, łącznie z uwzględnieniem właśnie nocy. To są tylko epizodyczne przypadki, kiedy trafia zwierzę w jakimś ciężkim stanie i trzeba go doglądać w nocy. Ale w tej chwili mamy taki okres w roku, że jest troszeczkę czasu na sen.
Gdyby państwo, nasi słuchacze, mieli jakieś refleksje związane z losem zwierząt trafiających do takich ośrodków jak ten prowadzony przez panią Paulinę, to prosimy o telefony 618-654-654. Pani Paulino, ja byłem u pani kilka lat temu w Kościanie, gdy ten szpital czy ośrodek ratujący zwierzęta pani tworzyła. No i pamiętam, że to było w Kościanie, w samym mieście, w ogrodzie bodaj na tyłach posesji pani babci, tak?
Tak, dokładnie. W takim miejscu zaczynaliśmy. Jako ośrodek, który wymaga zezwolenia od Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na jego prowadzenie i przyjmowanie pacjentów, musieliśmy zorganizować jakąś przestrzeń, na której znajduje się infrastruktura do właśnie obsługi tych zwierząt. No i zaczynaliśmy dość skromnie w Kościanie, natomiast bardzo szybko okazało się, że potrzeby są na tyle duże, że te nasza infrastruktura szybko okazała się zbyt mała. No i zdecydowaliśmy się już w sumie prawie 2 lata temu na to, żeby się przenieść na wieś. Jesteśmy teraz pod Kościanem, dokładnie w Spytkówkach, na terenie dosyć dużej działki, na której utworzyliśmy wiele wybiegów, wolier i takich miejsc, w których te zwierzęta mogą przebywać. Łącznie z tym, że jeden z największych wybiegów głównie dla saren ma 300 metrów kwadratowych, czyli jest to znacznie więcej miejsca niż wcześniej. Mamy też więcej pomieszczeń wewnętrznych dla tych zwierząt, jest ambulatorium, czyli taki szpital. Jest osobne pomieszczenie dla ssaków, osobne dla ptaków, jest zrobiona osobna kuchnia z pralką, lodówką, zmywarką i tak dalej. Także w końcu udało nam się tak rzeczywiście troszeczkę rozrosnąć i wyjść naprzeciw tym potrzebom ogromnym, jakie mamy w Wielkopolsce, jeśli chodzi o ilość pacjentów. i o to, jak mało jest ośrodków i jak bardzo ich brakuje.
A czy to znaczy, że na samym początku pani nie doszacowała skali problemu, planując pierwotnie siedzibę właśnie w centrum miasta, jakby przy domu, takim czy innym, tu akurat domu babci, i to nagle na etapie tworzenia się okazało, że kurczę, to będzie jednak, to będzie większa rzecz niż myślałam.
Tak, to się okazało rzeczywiście w trakcie, natomiast spodziewałam się tego, że im więcej gdzieś tam ludzi będzie wiedziało, że ta pomoc jest, to tych zwierząt też będzie więcej, natomiast stało się to troszeczkę szybciej niż myślałam, a od czegoś musieliśmy zacząć, także na tamten moment było to lepsze niż nic.
Ale dobrze chyba pamiętam, że na samym początku myślała i projektowała pani ten ośrodek, nie wiem czy tylko, ale głównie pod jeże, tak?
Między innymi, tak. I również pod ptaki oczywiście, ale rzeczywiście nie mieliśmy wtedy jeszcze takich możliwości, żeby przyjmować większe gatunki w większych ilościach. Nie było miejsca dla saren, dla jakichś większych ptaków, bocianów, dużych ptaków drapieżnych. No tego jeszcze tam nie było. Także no rzeczywiście te nasze możliwości wraz z przenosinami też się zdecydowanie rozszerzyły.
My w tej rozmowie to pokażemy, że ośrodek się okazał bardzo potrzebny. No jest pełen pacjentów i ta rotacja pacjentów jest bardzo duża. Natomiast ja się jeszcze upewnię. To, że on powstał, to jest pani własna inicjatywa, pomysł. To nie wynika z jakichś systemowych rozwiązań, bo jest jakiś program, na przykład, nie wiem, postępowania z rannymi dzikimi zwierzętami, ogólnopolski program czy jakiś inny. To po prostu jest pani idea, tak?
Tak, tak. To była tylko i wyłącznie wewnętrzna inicjatywa. Jeśli chodzi o jakieś ogólne programy, jest to mrzonka, nie ma czegoś takiego. Chciałabym, żeby tak było, ale niestety ta systemowa pomoc bardzo kuleje w naszym kraju. Także no, takie miejsca zazwyczaj powstają właśnie z takich oddolnych inicjatyw. Tak samo jak w naszym przypadku.
No tak. Ilu pacjentów pani ma dzisiaj? W tym momencie, kiedy my sobie rozmawiamy.
Na ten moment mamy około 150 pacjentów. Mogłam troszeczkę nie doszacować. Przyznam szczerze, że nie przygotowałam się, nie przeliczyłam, ile jest ich dokładnie. Ale myślę,
czyli
że
nie ma karty pacjenta, nie ma karty pacjenta jakiejś takiej na szyjach zwierzątek, nie ma czegoś takiego.
Każdy pacjent ma swoją kartę oczywiście. Natomiast nie mają swoich numerków od do dokładnie, dlatego że te numerki się rozpoczęły na początku roku, a teraz już przekroczyliśmy liczbę 4000 przyjętych zwierząt, więc już tak to niestety wygląda, takie to są liczby.
Liczbę 4000 w tym roku, czy w ogóle od początku funkcjonowania ośrodka?
Nie, w tym roku, w 2024.
To dla porównania, w 2023 ilu pacjentów do pani trafiło?
Kurczę, musiałabym spojrzeć w statystyki,
tak plus,
ale 1000 nie mieliśmy.
Aha, czyli to tak lawinowo rośnie, tak?
Tak, stało się to oczywiście między innymi przez to, że podpisaliśmy współpracę z miastem Poznań na opiekę nad dzikimi zwierzętami, ponieważ w 2023 Uniwersytet Poznański no, zrezygnował z prowadzenia ośrodka, w związku z czym miasto było zmuszone do zorganizowania pomocy od nowa i tutaj wyszliśmy naprzeciw tym potrzebom. Także wraz z Polskim Stowarzyszeniem Ochrony Jeży, Nasze Jeże z Poznania podjęliśmy się tej opieki. No i razem z tym oczywiście wzrosła liczba przyjmowanych pacjentów. No a jako, że objęliśmy pomocą Poznań, to lawinowo rzeczywiście pojawiło się bardzo dużo zgłoszeń z całej Wielkopolski. No bo niestety przez lata ludzie nauczyli się, że do Poznania można przywozić wszystko. Wystarczy powiedzieć, że jest to zwierzę z Poznania i tak sobie przywozić. Także ta liczba rzeczywiście jest znacznie większa niż wcześniej.
Czyli można powiedzieć, że niemalże jest pani takim ośrodkiem regionalnym tak naprawdę. niemalże. No,
w sensie tak, jeśli spojrzeć na mapę i zobaczyć, nanieść na pineskami na mapę wielkopolskiej przyjęcia tych zwierząt z różnych stron, no to rzeczywiście no spokojnie możemy powiedzieć, że duża część Wielkopolski jest przez nas obsługiwana.
A pani przyjmuje wszystkie zwierzęta?
Tak, oprócz rysia i wilka na przykład. Aha, to już nie są pierwsze.
Rozumiem, o dobrze.
Na te gatunki nie jesteśmy przygotowani.
Prześledziłem sobie pani wpisy w internecie. Kilka dni temu wypuściła pani na wolność bielika, ofiarę zderzenia z pociągiem.
Tak jest, było.
Co to za historia?
Bielik konkretnie pochodził z województwa lubuskiego, z nadleśnictwa Krosno, więc tutaj przekroczyliśmy granicę naszego województwa. Natomiast nadleśnictwo Krosno zgłosiło się do nas z pytaniem, czy przyjmiemy na leczenie właśnie bielika po kolizji z pociągiem. Oczywiście się zgodziliśmy. Jeszcze tego samego dnia po kolizji ptak do nas dotarł. Po wstępnej diagnostyce i badaniach okazało się, że skrzydło nie jest złamane, tylko że siła uderzeniowa spowodowała to, że bardzo duża część mięśni skrzydła była zmiażdżona i niestety no, musieliśmy troszeczkę dużo powalczyć o nią i trwało to prawie pół roku, bo proces odbudowy tych mięśni, a później odrostu lotek pierwszorzędowych, które były konieczne do tego, żeby ptak mógł sprawnie latać i polować, no zajął tutaj rzeczywiście troszeczkę czasu.
A proszę powiedzieć, czy po takich kilku miesiącach spędzonych, no było, nie było w niewoli, przymusowej, ale niewoli, taki ptak, on odzyska taką sprawność funkcjonowania w naturze?
Tak, tutaj nie ma żadnego problemu. To był ptak już kilkuletni, który na wolności przeżył już bardzo dużo, także wszystkie instynkty związane z polowaniem, z znajdowaniem noclegu, z przebywaniem w różnych miejscach w różnych porach roku, to wszystko ten ptak ma oblatane. Tutaj chodziło tylko o to, żeby przywrócić jego skrzydła do całkowitej sprawności, tak żeby no, mógł po prostu sprawnie polować i funkcjonować w środowisku.
Opowiedziała pani o bieliku, który zderzył się z pociągiem, na szczęście nie złamał skrzydła, wrócił do dzikiej przyrody, a z kolei w maju naturze przywróciła pani innego bielika, któremu z kolei pani uratowała wątrobę. Co tam z kolei była za historia?
Tak, tamten bielik był zatruty. Nie wiemy dokładnie, co to była za substancja jakaś, która no na pewno hepatotoksyczna, która spowodowała, że, no, że jego parametry wątrobowe były bardzo, bardzo, bardzo wysokie. Zwierzę nie chciało przyjmować pokarmu, było apatyczne, zalegało. No, rokowanie na początku było przez nas ocenione jako ciężkie, natomiast to był też taki osobnik, któremu chciało się żyć rzeczywiście, tą chęć życia wyrażał dość wyraźnie. I z naszą pomocą, z intensywną płynoterapią i wspomaganiem tej wątroby bardzo szybko się pozbierał, naprawdę w tempie dosłownie ekstremalnym.
Proszę państwa, zespół Deep Purple i utwór Alleluja. Tę piosenkę wybrała do naszej rozmowy, do naszej audycji nasza gościni Paulina Cudna, założycielka ośrodka dla dzikich zwierząt w Kościanie, a właściwie to pod Kościanem. Pani Paulino, tak z ciekawości zapytam, dlaczego właśnie tak zwane parple i ta piosenka?
Nie wiem, bardzo ją lubię od wielu lat i stwierdziłam, że doda troszeczkę naszej rozmowie tutaj energii.
Energii na pewno dodała. Wróćmy do naszego bielika zatrutego, który w takim stanie trafił właśnie do pani i w maju został wypuszczony, ale mówiła pani, że od początku właściwie dobrze rokowało z nim, tak? Była szansa na wyleczenie i udało się.
Tak, sam początek był wątpliwy, ponieważ ptak był dosyć mocno zatruty, zalegający i było z nim rzeczywiście dosyć ciężko, ale no miała wyraźnie wyrażoną chęć życia, także udało się ją szybko dzięki intensywnej płynoterapii i wspomaganiu wątroby postawić na nogi. Bardzo szybko ptak zaczął jeść samodzielnie i odzyskiwać siły. Ostatnim etapem przed wypuszczeniem na wolność było jeszcze przeszczepienie lotek pierwszorzędowych w jednym ze skrzydeł, ponieważ w wyniku jakiegoś tam zdarzenia wcześniej zostały one połamane. Brakowało tam 5 lotek aż, więc ptak nie byłby w stanie sprawnie latać. Także tutaj wymagało to od nas troszeczkę improwizacji i dodatkowych działań. Na szczęście się udało bez problemu i rzeczywiście ptak elegancko odleciał z tymi naszymi dorobionymi lotkami.
Czyli widzę, że wy tam właściwie, przepraszam za wyrażenie, serwisujecie we wszelkim zakresie, no chociażby takie ptaki, tak dostojne nawet jak bieliki.
Staramy się robić wszystko, żeby te zwierzęta jak najszybciej wracały na wolność, bo jest to naszym oczywiście celem zawsze, żeby ta opieka trwała jak najkrócej, a nie jak najdłużej. I stosujemy wszelkiego rodzaju rozwiązania, które po prostu będą działać. Trzeba pamiętać też o tym, że kontakt tych zwierząt z nami i z ludźmi to jest najgorsze, co im się w życiu przytrafiło. To nie jest nic fajnego dla nich, to co my tutaj robimy. Dlatego też no, musimy robić to tak, żeby ten stres po prostu ograniczyć do minimum, bo on realnie bywa śmiertelny.
No tak, możemy często usłyszeć, że bielików mamy dużo, coraz więcej w kraju, stąd też może coraz częściej ulegają jakimś wypadkom też, no i takim bolesnym zderzeniom z cywilizacją i jej zdobyczami. I to tak chyba jest, że jeżeli zwierząt jest dużo, to i też częściej właśnie spotykają je przykre sytuacje.
Tak, zdecydowanie. No, wiąże się to też z tym, że wkraczamy w coraz dalsze tereny, rozszerzamy naszą działalność i
my no jako i, ludzie.
I firmową i tak dalej. Budujemy przeróżne budynki, konstrukcje coraz dalej od miast, coraz głębiej wchodząc w struktury leśne czy też polne. I niestety zabudowujemy to środowisko, stawiamy coraz więcej dróg, wszędzie chcemy mieć połączenia, jak najszybsze, jak najłatwiejsze. No i niestety fragmentujemy to środowisko, które ma coraz większy problem, żeby się w tym wszystkim odnaleźć. Wypadków komunikacyjnych jest coraz więcej. Te zwierzęta też chcą się komunikować między sobą. Korytarzy ekologicznych zapewnionych jest bardzo mało. Więc to są wszystko też takie no, efekty niestety bezpośrednie tej naszej działalności. Dodatkowo stawiamy coraz więcej budynków. Ludzie chcą mieć bardzo fajne, przeszklone domy gdzieś tam w środku lasu, przy polu. Jak najwięcej szyb i eleganckich tutaj elementów, tylko że one stanowią bezpośrednie zagrożenie śmiertelne przede wszystkim dla populacji ptaków, które dotąd nie spotykały się po prostu z takimi przeszkodami, no i wpadają w szyby, których nie widzą. Mamy bardzo dużo ptaków po kolizjach z szybami, ponieważ musimy pamiętać o tym, że ptaki nie widzą szklanych powierzchni, transparentnych powierzchni. One widzą w nich odbicie świata i z całą siłą po prostu uderzają w nie, przez co tych ptaków rzeczywiście po takich zdarzeniach, no też jest realnie coraz więcej.
Opowiadając o pani pacjentach, zatrzymujemy się nadal przy tych ptasich pacjentach i na przykład trafił się pani dzięcioł zielony.
Tak, nie jeden.
Nawet nie jeden. I to właśnie kolizja z szybą go tam do pani przyprowadziła?
Tak, najczęściej były to kolizje z szybą. Były to również zatrucia środkami na mrówki, wszelkiego typu właśnie takimi substancjami. No i ataki kota, niestety nierzadko również kotów wychodzących.
To tutaj się zatrzymajmy na chwileczkę. Czy właśnie dużo ptaków, już nie tylko o dzięcioły teraz pytam, trafia po spotkaniu z kotem domowym?
Bardzo dużo. Bardzo dużo. Jest to przeogromna i przerażająca ilość, jaką krzywdę wyrządzają przyrodzie i wszelkim gatunkom dzikich zwierząt koty domowe, które niestety nie są odpowiedzialnie utrzymywane przez swoich właścicieli. Już abstrahując całkowicie od zdziczałych kotów i kotów wolnożyjących.
Czyli apele ornitologów, którzy nawołują do trzymania kotów w domach, nie są takie bezpodstawne?
Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Koty zabijają rocznie wiele milionów ptaków i drobnych ssaków. Nie zastanawiają się nad tym, czy to jest ptak, czy ssak objęty ochroną, tylko no, wychodzą polować tak naprawdę dla zabawy. Są to zwierzęta, które mają zapewniony dostęp do pokarmu stały, przez co jeszcze sprawniej polują, bo są po prostu cały czas najedzone, mają dużo energii, chęci do zabawy. To nie jest polowanie po to, żeby to zwierzę zjeść i przetrwać, tylko jest to polowanie, które polega na tym, żeby utłuc jakieś zwierzę i przynieść je właścicielom pod drzwi czy też do domu. Takich przypadków naprawdę mamy sporo. W tej chwili się to troszeczkę wyciszyło, bo nie mamy teraz podlotów, czyli tych wszystkich młodych ptaków, które opuściły gniazdo, uczą się życia na własną rękę i są najbardziej podatne na właśnie ataki takich drapieżników jak kot. Ale tych przypadków rzeczywiście jest bardzo dużo i jest to bardzo frustrujące, że trzeba powtarzać cały czas to samo i niestety społeczeństwu trudno jest się pogodzić z tym faktem, że powinniśmy za te koty wziąć troszeczkę większą odpowiedzialność, bo jest to gatunek obcy i inwazyjny w naszym kraju.
Mm-hmm. Zdumiała mnie liczba gołębi, które do pani trafiają, chociażby z Poznania. Dlaczego mnie to zdumiało? No bo nierzadko te gołębie tak trochę pogardliwie nazywamy latającymi szczurami. To przezwisko jakby sugeruje, że jest nadmiar tych ptaków, że ich obecność jest uciążliwa, że właściwie to niemalże już tak pachnie to plagą. A pani jednak je leczy i to w dużych ilościach, bo tutaj z terenu miasta Poznania w pewnym momencie pani odnotowała tych gołębi 700 w tym roku?
Tak, rzeczywiście gołębi trafia do nas bardzo dużo. I jest to kwestia tego, że no chociażby w mieście Poznań całkiem pokaźne statka tych gołębi sobie żyją. Gołębie to są zwierzęta, które są mocno synantropizowane i związane z człowiekiem. Miasto Poznań wybitnie sobie ukochały. No a jako, że żyją w grupach, no to wszelkiego rodzaju infekcje są łatwo przenoszone w takiej grupie. No i niestety ornitozy, trichomonadozy, wszelkiego rodzaju infekcje bakteryjne, grzybicze łatwo się przenoszą i tych zwierząt osłabionych trafia do nas sporo. Oprócz tego kolizje z tramwajami, z samochodami, wyrzucanie ich z balkonów. Bardzo lubią zakładać gniazda na balkonach u ludzi. Niestety nie są tam zbyt pożądane, dlatego bardzo często są znajdywane na śmietnikach, przy śmietnikach, gdzieś tam leżące pod blokiem. Zwłaszcza mówię tutaj o pisklętach czy też o podlotach. Są ptaki, które są celowo skrzywdzone przez człowieka też poprzez przecinanie lotek czy sterówek. Takich gołębi też do nas sporo trafiło, które gdzieś tam dały się złapać i skrzywdzić niestety. Także No tak jak dużo ludzi tych gołębi nie lubi, tak też dużo ludzi darzy je dużą właśnie sympatią.
We wrześniu na profilu społecznościowym ogłosiła pani: w 2024 roku przyjęliśmy już blisko 1800 ptasich pacjentów z terenu miasta Poznań. I zilustrowała to pani filmami z wypuszczeniami tych wyleczonych ptaków na wolność. I czy ja dobrze widziałem wśród nich na przykład rudzika?
Tak. Rudziki też były.
No i tu mam do pani takie pytanie, za które z góry przepraszam. Bo sprawdziłem, że średnia długość życia rudzika to 13 miesięcy. I teraz mam to pytanie, którego sam się trochę boję, no ale takie mi się nasunęło po prostu. Warto leczyć nawet takiego ptaszka, który tak krótko żyje i kiedy do pani trafia, to on na pewno już ma część tego swojego życia, być może połowę, za sobą.
Oczywiście, zawsze warto. Nie dzielimy żadnych zwierząt na takie, które warto bardziej lub mniej. Jesteśmy od tego, żeby pomagać wszystkim. Także jak się trafi wspomniany rudzik czy jakikolwiek inny drobny gatunek, to zawsze o niego walczymy. Zawsze warto, każde zwierzę cierpi dokładnie tak samo. Jeżeli spotkało go coś, co zwłaszcza było związane z człowiekiem, a tak jest najczęściej, to jednak tej opieki i pomocy podejmujemy się zawsze.
Mhm. Czy dobrze widziałem, że wśród pani pacjentów zdarzają się także nietoperze?
Tak, również zdarzają się nietoperze. Też często po kontakcie z kotami.
Czyli właściwie musi pani mieć taką umiejętność postępowania z każdym ptakiem, z ssakiem, nie wiem, czy gady, pasy też, chyba to już nie?
Też jak najbardziej. To jest najmniej liczna grupa zwierząt przyjmowanych przez nas, ale również postaraliśmy się o zgodę na pomoc ptakom, gadom i płazom z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, bo takie przypadki też się zdarzają. Jakiś rozdeptany zaskroniec po ataku kota, dokładnie to samo z płazami. Kiedyś mieliśmy pana, który jechał do nas ponad 50 kilometrów z maleńką żabą zieloną, którą przez przypadek uszkodził, kopiąc ogródek.
Naprawdę przyjechał z taką żabą?
Naprawdę. Mhm. Tak, pan nie mógł tego przeżyć i zadzwonił, czy jesteśmy w stanie jej pomóc. Okazało się, że fragment nogi tej żaby była po prostu do amputacji, bo była zmiażdżona. No ale podjęliśmy się tego, zrobiliśmy to. Żaba została wypuszczona na naszym takim małym kompleksiku wodnym, na działce, na której kiedyś się z panem widziałam w sprawie jeży. I bardzo dobrze sobie tam radziła. Tylko pan miał po prostu przeogromne wyrzuty sumienia, że takie coś mu się przytrafiło, że skrzywdził to dzikie zwierzę i był gotowy na to, żeby wsiąść w samochód i jechać. Ludzie naprawdę mają sobie duże pokłady empatii. I nie jest to jakaś wyjątkowa sytuacja.
Niesamowita historia. Jak on przyjął to, że udało się tę żabę uratować?
Bardzo się cieszył. No taki był jego cel, żeby jej pomóc jakkolwiek, czy to chociażby skrócić cierpienie, czy też jej realnie pomóc i wrócić naturze. No, był bardzo szczęśliwy, że nie jechał na marne.
Moglibyśmy tu jeszcze sporo poopowiadać o różnych innych szkodach, jakie człowiek wyrządza zwierzętom dzikim. Oczywiście pewno najwięcej jest tych wypadków komunikacyjnych. Wiem, że przyjmuje pani sporo saryn po wypadkach. Operacje bywają skomplikowane. Gdyby tak podsumować, to częściej jest takiej świadomej winy człowieka, czy nieświadomej, jeżeli chodzi o to nasze szkodzenie zwierzętom dzikim?
Myślę, że jednak częściej jest to pośrednie działanie człowieka i takie właśnie związane z nieświadomością jednak, bo tych świadomych przypadków takiego celowego okaleczania czy krzywdzenia jest rzeczywiście zdecydowanie mniej. Natomiast nasza świadomość taka ekologiczna w zakresie wielu, wielu rzeczy związanych z ochroną środowiska, z ochroną przyrody, z ochroną dzikich zwierząt jest naprawdę w kiepskim stanie i dowiadujemy się o tym, co roku to przechodzimy, co roku słyszymy wiele absurdalnych zgłoszeń. Do dzisiaj ciężko jest przemówić ludziom, żeby nie karmili piskląt mlekiem, ziarnami, żeby nie zabierać młodych sów, które się uczą żyć i są troszeczkę jeszcze nieporadne, żeby nie zabierać podlotów, które jeszcze nie latają sprawnie i nie potrafią przed nami no po prostu efektywnie uciekać.
To są dobre rady Pauliny Cudnej, a tymczasem sięgniemy po drugą piosenkę wybraną przez naszego gościa, zespół Marillion i piosenka pod tytułem Jigsaw z 1984 roku.
Jigsaw pieces aligned on the perimeter edge, interlocked through a missing piece. We are Renaissance children, become beneath the bridge of size, forever throwing firebrands at the stone. We are Siamese children, related by the heart, bleeding from the surgery of initial confrontation, holding the word scalpels on trembling lips.
To druga piosenka we fragmencie, bo ona jest długa, wybrana przez Paulinę Cudną, naszego gościa dzisiejszego, gościa zdalnego. Nasza rozmowa toczy się na odległość, bo tyle pracy jest z chorymi, rannymi, poszkodowanymi dzikimi zwierzętami, że pani Paulina właściwie oddaje niemalże całą dobę tym zwierzętom. Przypomnę, że ośrodek znajduje się w Kościanie, pod Kościanem, i też starają się państwo śledzić losy tych swoich zwierząt przez siebie wyleczonych, na przykład sowy. Pochwaliła się pani tutaj też takim wpisem, pokazując, że dzięki temu, że te ptaki zostają u was zaobrączkowane, to można przekonać się, że to wasze leczenie ma sens i daje rezultaty.
Jak najbardziej, oczywiście dzięki naszemu niestrudzonemu obrączkarzowi udaje się nam obrączkować rzeczywiście dużo, dużo ptaków, między innymi drapieżnych i takich jak sowy. W tym roku było ich całkiem sporo. Wśród osieroconych sów w tym roku mieliśmy i płomykówki, i uszatki, puszczyki. Każda sowa opuściła nasz ośrodek z obrączką. Także właśnie podczas akcji chwytania obrączkowania całkiem niedaleko nas okazało się, że złapały się dwie sowy, które miały już obrączki na sobie i były to sowy wypuszczone z naszego ośrodka. I w dodatku sowy młode, które u nas się odchowały, a mimo to radzą sobie świetnie i już ponad 2 miesiące są na wolności, sprawnie polują, są w bardzo dobrej kondycji. Jedna z nich była w bardzo złym stanie, była bardzo odwodniona, wychudzona, wymagała sporo pracy, zwłaszcza na początku. Druga z kolei była po złamaniu nogi, którą złożyliśmy i zrehabilitowaliśmy, więc to są takie dwa naprawdę mocne przypadki i dowody na to, że rzeczywiście to działa. No, obrączkowanie jest takim narzędziem, które pozwala rzeczywiście to ocenić, no bo bez niego nigdy nie dowiedzielibyśmy się, co się z tymi pacjentami stało. A tutaj nasz obrączkarz dość, że je wyposażył w znaczniki, to jeszcze później ponownie wyłapał, więc w ogóle super sprawa. No i również chcielibyśmy w przyszłości założyć nadajniki GPS na chociaż wybrane pojedyncze ptaki, ale to jest na razie poza naszym zasięgiem finansowym niestety. Natomiast to jest coś, do czego też dążymy.
No właśnie, finanse. Jak powinno wyglądać finansowanie takiego ośrodka, jak ten przez panią prowadzony, a jak to rzeczywiście wygląda?
No wygląda to troszeczkę słabo. Niestety ta systemowa pomoc jest bardzo ograniczona. Gminy jako jednostki terytorialne odpowiedzialne za opiekę nad rannymi dzikimi zwierzętami bronią się bardzo często nogami i rękoma przed tą pomocą i przed finansowaniem jej. Dlatego też jesteśmy zarzucani bardzo dużą ilością pacjentów, na których musimy we własnym zakresie uzbierać pieniądze, robiąc to między innymi na wspomnianym przez pana właśnie Facebooku. Są oczywiście gminy, które świecą przykładem. Jest ich niewiele, ale są gminy, z którymi współpraca jest naprawdę wyjątkowa i gminy, które dbają o każde zwierzę, które zostanie do danej jednostki zgłoszone. I na takie zwierzęta mamy wsparcie, nie musimy się martwić. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że nie jest to duża część procentowa tych zwierząt wszystkich. No abstrahując oczywiście od Poznania, który tutaj systemowo rzeczywiście cały rok staje na wysokości zadania. Natomiast poza tym jest rzeczywiście ciężko. Finansowo jest ciężko, to jest działalność, która zajmuje bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy i bardzo dużo pieniędzy. Żywienie jest bardzo specyficzne. Tutaj nie możemy na zbiórkach zbierać karmy dla psów czy dla kotów. O tyle tutaj organizacje zajmujące się psami czy kotami mają łatwiej. U nas w menu są przede wszystkim owady, świerszcze, drewnojady, mączniki, szarańcze, oprócz tego oczywiście gryzonie, myszy, szczury, ich oseski, przepiórki, kurczaki jednodniowe, ryby. No ciężko byłoby to zbierać na zbiórkach, więc na to wszystko niestety musimy być przygotowani finansowo.
A nie czuje się pani czasem bezsilna, mając tylu tak różnych pacjentów, każdy ze swoim innym wymaganiem, w innym stanie fizycznym, w innym stanie zdrowotnym? Nie brak czasami siły?
Czasami mamy ochotę gdzieś schować się pod biurkiem i udawać, że nas nie ma, jak już jest naprawdę ciężko, ale no nic, nikt za nas tego nie zrobi i to jest chyba coś, co motywuje do dalszej pracy.
Powiada pani my, więc moje pytanie brzmi, z jak dużym zespołem pani pracuje, ile osób razem z panią o te zwierzęta się troszczy, czyli co znaczy my?
My to znaczy 3 osoby.
Niesamowite.
Jesteśmy tak na stałe w trzy osoby tutaj na miejscu w Spytkówkach. Oprócz tego są jeszcze dodatkowe 3 osoby w Poznaniu w punkcie przyjęć, tak? Bo tam te zwierzęta muszą być przyjmowane i ta gotowość musi być zapewniona od rana do późnego popołudnia. Natomiast tutaj na miejscu tymi wszystkimi zwierzętami zajmujemy się w trójkę, no z drobną epizodyczną pomocą jakichś wolontariuszy i osób, które wpadają nieraz po prostu w czymś nam pomóc.
Czasem sił brakuje, ale napisała pani w maju: kocham moją pracę.
I tego się trzymam.
Czyli jednak mimo trudów, mimo nie zawsze pełnego portfela, robicie swoje i będziecie robić swoje.
Tak, to jest coś, od czego bardzo ciężko się uwolnić. To jest uzależniające. Naprawdę, kiedy się wie, ile ludzi, nie tylko zwierząt, ale ludzi, którzy je po prostu zgłaszają. Ci pacjenci nie przychodzą tutaj sami i nie pukają do drzwi, tylko dzieje się to za sprawą tych wszystkich osób zgłaszających. Ciężko jest to po prostu tak porzucić i wystawić cały świat i tej tą pomoc zakończyć, także no póki co wytrwale działamy dalej i mam nadzieję tylko, że wszystkie czynniki zewnętrzne, w tym finanse będą tutaj nam sprzyjać, żebyśmy mogli to robić dalej.
Ja tylko dodam, że wystarczy wejść na stronę internetową ośrodka albo na Facebooka Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie, żeby zobaczyć, na jaki numer konta można wpłacać wsparcie dla waszej jakże ważnej lecznicy. No i życzę pani w takim razie dalej tego zapału do tej niesamowitej roboty. Tak sobie myślę, że chyba najfajniejsze momenty to jest to wypuszczanie tych zwierząt z powrotem do przyrody.
Tak, dokładnie. To jest jeden z najlepszych momentów. Oraz te momenty, kiedy zwierzęta, o które walczymy, rzeczywiście pokazują, że czują się lepiej, zaczynają jeść. To jest zawsze takie wow. Jak właśnie taki wspomniany bielik w końcu sięgnie sam po pierwszą rybę. To są takie momenty euforii, które dodają kupa i siły do działania. Albo tak samo odczyty wspomnianych sów, gdzie dowiedzieliśmy się, że 2 miesiące te zwierzęta już żyją same na wolności. No to są chwile, kiedy po prostu łzy szczęścia kręcą się w oczach. I naprawdę dodaje to mega powera do działania.
Ja z naszej rozmowy na pewno zapamiętam pani opowieść o panu, który kopiąc ogródek zranił żabę i jechał 100 kilometrów do pani, żeby ją przywieźć i uratować. Dziękuję i za tę opowieść, i za całą naszą rozmowę. Przypomnę, Paulina Cudna, założycielka Fundacji Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie, była naszym gościem. Dobranoc pani.
Dobranoc, dziękuję również.
Dziękuję również państwu za uwagę. Paweł Kretkowski, Rafał Regulski, mówimy dobrej nocy.
Rozmowy po zachodzie.